raz, dwie, trzy strony materiałów i pytań, które miałbym jeszcze do pani profesor i nie spełna pół godziny naszej audycji. I kto tutaj może powiedzieć, że człowieka głowa może nie rozboleć od bogactwa tematów, pytań. Tym razem jeszcze, zanim z panią porozmawiam, chciałbym kolejny raz uruchomić litkę Maksym. Mówiliśmy o przygotowywaniu strojów. No to teraz jak ona sobie z tym radzi?
Powiedziałaś, przygotowujemy stroje i jak to wygląda?
W zależności od tego, czy istnieje możliwość jeszcze zdobycia orgosów, czyli oryginalnych elementów ubioru, to staramy się mieć oryginalne. To, co ja mam teraz na głowie, to jest prawdziwa chusta biskupiańska z okresu...
Zielona.
Zielona, bardzo śliczna. Już też niestety wypłowiała, kiedyś była bardziej kolorowa. Ona jest z okresu międzywojennego, więc ma już... może mieć już 100 lat, no ale 90-100 lat już może mieć. Jeżeli nie uda się zdobyć oryginalnych elementów, bo często też stroje szybko wymierały. No, strój kujawski na przykład wymarł już do I wojny światowej, nie licząc niektórych elementów, bo na przykład kopki kobiety jeszcze nosiły do mniej więcej II wojny światowej, więc do lat 40., więc 30 lat po wymarciu stroju ludowego i niektóre rzeczy mogły jeszcze pozostać gdzieś tam w domu u kogoś, ale to, co muzeum starały się ocalić, zabrać i przechować odpowiednio, no to już wszystko po prostu zostało wybrane i na przykład z Kujawami, no to mówię, bardzo ciężko o takie oryginalne elementy, ale jeśli się nie da, no to po prostu rekonstruujemy, robimy te stroje, szyjemy, no ja akurat nie szyję jeszcze, chociaż chcę się nauczyć szyć, bo fantastyczna sprawa, ale moje przyjaciółki z grupy jak najbardziej szyją, pozdrawiam Madzie i Martę, Marta zajmuje się strojami rybnickimi, a Madzia raciborskimi. One szyją jak najbardziej, haftują, różnym rękodziełem się zajmują.
No oczywiście, Litko, w takim razie zapraszamy cię do pani profesor Anny Weroniki Brzezińskiej na naukę szycia, bo tutaj mamy do czynienia z praktykiem i to takim, który myślę, że jest pani profesor bardziej, nawet tak jak powiedziała, bardziej jestem praktykiem niż naukowczynią. Coś w tym jest.
No jest, no zaczęło się od praktyki, to praktyka mnie dopiero jakby potem przywiodła na etnografię.
Rzeczy, to prawda. Pani profesor, to też padło takie hasło, że stroje wymierają, to prawda?
No tak, ale no tak samo możemy pomyśleć, że nie wiem, dżinsy dzwony też wymarły w pewnym okresie i potem powracały. Jakby moda ma to do siebie, że to jest tak jak z epokami literackimi, tak? Coś jest na topie, coś wymiera, coś się pojawia, coś się transformuje, coś się rekonstruuje. No nie będzie już takich strojów ludowych, jakie były, nie wiem, w połowie XIX wieku. Nie będzie takich, jakie były w dwudziestoleciu międzywojennym. Ale tak samo
nawet,
my się już
nawet
tak...
Nawet woda do krochmalu jest inna
dokładnie,
niż
nawet
kiedyś.
My się też tak nie będziemy ubierać, jak się ubierali ludzie w XIX wieku czy w XX. Musimy też pamiętać, że stroje ludowe też podlegały modzie. Nie ma na przykład, nie wiem, to przywoływany Bielunka Łowicka, nie ma jednego stroju łowickiego. Strój łowicki z końca XIX wieku jest całkowicie odmienny od tego, który na przykład, nie wiem, był noszony w latach 60. XX wieku. Zmieniały się tkaniny, materiały, barwniki, moda się zmieniała, spódnice się skracały, wydłużały. Tak samo w wiejskim stroju poznańskim. Ten, który ja zrekonstruowałam, to jest taki strój zrekonstruowany z czasów młodości mojej prababki, czyli tuż jak czy to są lata 10 XX wieku, początek XX wieku, ale już w latach 20, jakbym uszyła, to by wyglądał on inaczej. Jakbym uszyła z lat, końca lat 30, by wyglądał jeszcze inaczej, bo też transformował pod wpływem takiej mody miejskiej.
No to skoro rozmawiamy o ciuchach, o modzie, bardzo, tak powiem, uniwersalny temat, to zapytam, czy dziś możemy mówić o jakiejś modzie, jeśli chodzi o stroje ludowe? Takie, które są najbardziej na topie, takie, które są najczęściej, nie wiem, czy kopiowane, czy używane, czy przywoływane, czy we fragmentach brane na jakieś elementy odzieży.
Chyba bym nie użyła do tego, co powiedział, słowa moda, bo moda jest takim naturalnym elementem, który się transformuje. Moda to jest to, co my nosimy na co dzień, na sobie, czyli jakie są kolory modne, jakie są fasony, jakie stroje, jak ogólna estetyka, a więc przenosząc to na stroje ludowe, tego już nie będzie. My teraz, wszystko, co my teraz robimy, to jest jakby rekonstrukcja, no bo nie żyjemy w warunkach oryginalnych, tak jak, nie wiem, ludność chłopska właśnie pod koniec XIX wieku. Ale to, o czym pan mówi, czyli to może powiedzieć nie tyle moda, ale rozpoznawalność. Czy jakie stroje są najbardziej rozpoznawalne, najłatwiej identyfikowalne, co jest też oczywiście pokłosiem też świadomej polityki kształtowania, jakby też promowania pewnej estetyki, która się zaczęła już w dwudziestoleciu międzywojennym, a potem przez okres PRL-u. No najbardziej znane to są oczywiście stroje krakowskie, łowickie i górali podhalańskich. Podhale i krakowszczyzna od końca XIX wieku, Bronowice, to wszystko się zaczęło jakby od Młodej Polski i też jakby od rozwoju turystyki. Natomiast potem do tego też doszedł, też bardzo mocno też promowany w dwudziestoleciu międzywojennym, to jest jakby Mazowsze jako centrum, jakby jako środek Polski, tak, jakby tej międzywojennej, ale także tej powojennej. No i też spopularyzowane przez chociażby, nie wiem, filmy z lat 70. Pyza Wędrowniczka, tak, no i potem oczywiście do tego też doszedł oczywiście zespół Mazowsza, tak, czyli generalnie skupienie się na tych strojach tej właśnie takiej Polski środkowej, czyli głównie to są pasiaki, bo to są przecież i strój łęczycki, sieracki, opoczyński, z okolic Piotrkowa Trybunalskiego, strój radomski, potem też stroje kurpiowskie z Puszczy Białej, Zielonej, no i oczywiście ten nieśmiertelny łowicki. Natomiast współcześnie rzeczywiście najbardziej chyba popularne i tak wprost rozpoznawalne też przez laików, to jest wzornictwo podhalańskie. Turystyka masowa do tego się przyczyniła. No i oczywiście strój łowicki. Parę firm, które jakby biorąc oryginały, chociażby nie motyw wycinanek, tak, przenoszą je na tkaniny, na jakieś tam kubki, tak, jakieś takie różne.
Albo na przykład opakowania gadżety, produktów spożywczych.
Opakowania produktów spożywczych. To jest też ciekawe, czyli my teraz współcześnie identyfikujemy, znaczy kojarzy nam się, nie wiem, z modą typu, nie wiem, koszulki, t-shirty, czy jakieś tam bluzy z nadrukiem właśnie wycinankę łowicką, coś, co nigdy nie wyglądało, nie było na stroju umieszczone. Mhm. No i też, no to jest też taki przemysł, taki pamiątkarsko-gadżeciarski, który też bardzo mocno popularyzuje, czyli takie bierze się poszczególne elementy, takie printy po prostu i one funkcjonują na zupełnie...
O to chyba jest dobry życie moment, żeby coś dodać tutaj właśnie a propos stroju łowickiego. Motyw róży przejęty z haftu łowickiego, który zaczął żyć kompletnie innym życiem. Oderwał się, można powiedzieć, od tego stroju łowickiego.
Tak, zupełnie się oderwał i to jest dokładnie, przyszedł ten sam jakby proces transformacji. To właśnie element wycinanki łowickiej, czyli został wyciągnięty z haftu oryginalnego na kiecce, na zapasce, czy właśnie na rękawach jakby koszul, czy też męskich, kobiecych. I no zupełnie jakby zaczął żyć własnym życiem. Trochę też zaczęło się tak dziać z haftem kaszubskim, czyli on też, te elementy haftu kaszubskiego są zestawiane...
Weszły do popkultury,
tak. I stały się takim właśnie ogólną taką modą, tak zwaną folkową, tak? Gdzie już jakby nieistotne jest region. Istotne jest to, że pewien zestaw kolorów, pewne kształty odnosi nas do folku.
Czy
właśnie.
Panią to razi? Czy uważa pani, że no, trzeba, że tak powiem, zacisnąć zęby i coś uratować nawet w takiej popkulturowej formie?
I teraz się odezwie we mnie gen naukowczyni. To zależy.
Amerykańscy naukowcy stwierdzili, że to zależy.
Tak, ale polscy naukowcy od stroju też to stwierdzają. No dla nas to jest zjawisko, jakby zjawisko społeczne, zjawisko kulturowe, my to badamy, my to obserwujemy. Natomiast jako mnie, jako Annę, Weronikę i tak dalej, niektóre rzeczy mi się podobają. Też mam w uciuchach, ale jakieś dodatki w domu i tak dalej. Jak coś jest ładne, estetyczne, jest dobrze wykonane, jest dobrego materiału.
I gdzieś tam pobrzmiewa w kościele.
I zwyczajnie mi się to po prostu podoba, to ja to też akceptuję. To nie jest tak, że nie wiem, gotuję w domu tylko w glinianych garnkach, tak? Bo mam też...
Jak to pani na tarze?
Nie.
Ja byłem absolutnie przekonany, że wszystko...
Krochmal tak, ale tara nie. Szkoda mi zrobionych paznokci. ale ale mam na przykład garnki emaliowane, na których jest łowiczanka. Była jakaś taka seria, firma Olkusz wypuściła. Podoba mi się to i mi to pasuje. Zresztą jako mała dziewczynka byłam też fanką serialu filmu animowanego o Pyzie Wędrowniczce, więc to takie analogie, takie sentymenty z dzieciństwa. Ale myślę, no to jest wszystko kwestia też poczucia estetyki, co nam się podoba. Są przepiękne projekty różnych współczesnych projektantów polskich, którzy w oparciu o to tradycyjne wzornictwo projektują mega turbo współczesne jakby elementy chociażby wyposażenia wnętrz z nowoczesnych materiałów, nie wiem, filcowe dywany wycinane laserowo i tak dalej na wzór wycinanki łowickiej i to jest, no to jest kolejny odsłon jakby etnodesignu, ale
Ale lepiej, że jest wzór taki nasz lokalny niż, nie wiem, jakiś arabskie inspiracje albo irańskie, które kiedyś w latach 80. tak bardzo chętnie nam się ścieliły jako dywany.
Myślę, popularny szwedzki sklep meblowy ma też, no to jest też jakby bardzo mocno cały ten design tego szwedzkiego sklepu meblowego i nie tylko wnętrzarskiego jest oparty na chłopskiej, wiejskiej kulturze jakby skandynawskiej, już nie tylko szwedzkiej, ale w ogóle Skandynawii.
Mocne filary, tak?
Dokładnie, tam jest, zwróćcie uwagę, jest na tkaninach, jest dużo haftów i tak dalej. I my to też na przykład kupujemy i mamy jakieś takie odniesienia, konotacje z wiejskością, sielskością.
Taki podprogowy
przekaz. Natomiast też chciałam powiedzieć jeszcze, wracając do tego etnodesignu, że zawsze z nurtem etnodesignu, tego projektu takiego wysokiego, dobrze zrobionego, no też drogiego, unikatowego, idzie nurt kiczu, tak? Mhm. I to tak naprawdę kicz jest miernikiem tego, czy coś się w naszej kulturze przyjęło, czy nie. Bo w momencie, kiedy zaczyna coś być masowe, to znaczy, że lud to kupił, tak? Lud to przyjął, jest jakby to potrzebne. Czyli taki rodzaj takiego bardzo brzydkie sformułowanie, takiego opadu kulturowego, tak? Kicz jest łatwy, prosty, przyjemny, nie wymaga jakby myślenia. Jest dostępny, jest tani, jest szybko replikowalny, jest szybko jakby produkowany. Znaczy, to jest dobrze czy źle, to jest naturalne, tak? W literaturze jest dokładnie tak samo, tak? Harlekiny czymże są, tak? No są jakby taką prostą odpowiedzią na wysoką literaturę, nie?
Jeśli nam będzie w naszych skojarzeniach dalekich z naszymi jakimiś czy łowickimi, czy góralskimi, czy parzenicowymi, czy jakimiś kurpiowskimi innymi motywami pobrzmiewało, no to wydaje się, że na dłuższą metę jest to jakieś zakonserwowanie trochę jak owada w bursztynie, choćby nawet był bardzo wynaturzony. Mam nadzieję, że możemy to tak postrzegać.
Tak, a myślę też, teraz mi przyszedł do głowy taka myśl, że to jest też trochę coś takiego, że my się też nieustannie mierzymy ze swoją tożsamością, ze swoim identyfikowaniem się, z odkrywaniem korzeni kulturowych. Niektórym to jest potrzebne, niektórym to nie jest potrzebne. Niektórzy do tego po latach jakby wracają i czasem potrzebujemy takiego estetycznego potwierdzenia, skąd jesteśmy, czy kim jesteśmy.
No właśnie, to za chwilkę jeszcze porozmawiamy o tym, jaką funkcję mogą pełnić przedmioty o wiele dalej wykraczającą poza tylko wizualność i ubieranie nas. Sunday mornings in conversation, sing my favorite song like they wrote it for me. Gratitude and I'm learning patience. I like comfy clothes with my heart on my sleeve. I read between the lines. Don't gotta work all the time. I'm working on my mind and it's by design. I manifest my dreams. Whoever I wanna be, I know that it starts with me. It's all them little things, living for them little things. Yeah, you know damn right it gets a little deep, bittersweet, but it's all about them little things, yeah. When there's a big black hole in your big love heart, when the night takes hold, you can still see the stars.
shoulders harder than it seems. Sometimes I'm over emotional, but it's in these moments. All I really need is all them little things, living for them little things. Yeah, you know them right, it gets a little deep, bittersweet, but it's all about them little things, little things.
Proszę Państwa, w zasadzie całą audycję mówimy o tym, jak to niektórych ludzi tak bardzo kulturowo, tradycyjna ta ścieżka stroju doprowadza do tego, żeby to stał się element ich życia. Tak jest z panią profesor Anną Weroniką Brzezińską, która, tak jak przypomniałem, na początku powiedziałem, nosi, szczególnie od święta, te stroje. Litka Maksym nosi je na co dzień. I w zasadzie ja do tej pory nie zadałem pytania, które powinno wybrzmieć, jakie są reakcje ludzi na to. Najpierw panią profesor zapytam, kiedy pani pojawia się w tym stroju. Czy już są ludzie przyzwyczajeni, czy to jeszcze nadal jest... Duży szok kulturowy.
Szczerze mówiąc, byłam zdziwiona, że nie ma reakcji takich nie wiadomo jakich. Ja myślę, że teraz jest taka duża dowolność tego, jak się ubieramy na ulicy, że to jest przyjmowane w sposób naturalny, co mi się bardzo podoba. Mhm. Oczywiście są osoby, które się tam zaczepiają, bo chyba takim najdziwniejszym elementem tego mojego ubioru jest duża różowa kokarda, która mam z tyłu przyczepioną do korali, do kryzika i która spływa mi tam prawie do połowy kolan, więc to jest taki element najbardziej zaskakujący. Ale ten wiejski strój poznański, ten, który ja uszyłam, jest w sumie bardzo współczesny, bo to jest długa, obszerna, czarna spódnica, czarna jaczka, biały kryzik i korale, więc to nie jest nic jakby takiego zaskakującego w formie.
Kobiety Amiszów mogłyby się tak ubierać.
Tak, ale też wiele takich, nie wiem, różnych marek modowych polskich też jakby promuje tego typu jakby taką linię. Tak, są inspiracje, o których one też jakby wprost wspominają, że to jest jakby, to oczywiście interpretacja stroju ludowego, czy jakaś tam inspiracja czymś, ale takie forma ogólna. Mhm. No najdziwniejszy jest oczywiście fartuch, bo to jest ten element, który którego nie nosimy absolutnie dzisiaj, więc to od razu są takie konotacje, że to jest pewnie... parę razy było pytanie, czy pani tańczy w jakimś zespole, nie? Że to
chyba
są takie te...
Prawda?
Ale no prawidłowe, no bo jakby tak. Fartuchy widzimy najczęściej jakby widzimy jakby na scenie, ale te reakcje są jakby bardzo pozytywne. Są jakby takim też zaciekawieniem. No też osoby, które też trochę jakby nawet nie znają całej tej historii mojego stroju, ale coś tam wiedzą, to często mi mówią, no bo moja babcia też, albo kojarzę taki strój właśnie ze zdjęć swoich rodzinnych. Zresztą w ten sposób też trafiło do mnie wiele różnych fotografii od bliższych, dalszych, czasem nieznajomych osób, które po prostu przysłały mi zdjęcie i mówią, zobacz, to ja nigdy nie pomyślałam, że moja babka jest właśnie w stroju ludowym.
Kapitalny jest ten wehikuł czasu, który uruchamia od razu ta tak. historia z takim strojem. No to jak sobie Litka Maksym radzi z tym, że na co dzień niezmiennie twardo chodzi w swoich strojach ludowych?
A powiedz proszę, jak ludzie reagują właśnie, kiedy cię widzą? No.
Tak. Ludzie bardzo różnie reagują, wszystko zależy też od wieku i czy to miasto, czy to wieś. Tak naprawdę w takich potężnych miastach jak Warszawa, no to praktycznie nikt nie zwraca zbytnio uwagi, bo prawdopodobnie sobie myślą, że to pewno ktoś z zespołu jakiegoś, ale w takich mniejszych miastach czy wsiach, no to często ktoś się zatrzymuje, samochody często albo drąbią, albo ludzie się zatrzymują, zdjęcia chcą, więc bardzo przyjemne, fajne sytuacje, mówię, zdjęcia albo jakieś fantastyczne rozmowy, najlepsze interakcje najczęściej ze mną to są właśnie, jak ktoś się zapyta o strój, ale też lubi o nim porozmawiać tak głębiej, dowiedzieć się czegoś faktycznie. I to są te najlepsze interakcje, ale bywa tak, że ludzie, pomijając, że ktoś tam z ukrycia robi jakieś zdjęcia, ale no mówię, jakieś takie wyzwiska, gwizdanie, bywa, ale najczęściej mówię, ostatnio też były takie fajne sytuacje, gdzie ktoś mnie zaczepił w sklepie i powiedział, że mam fantastyczną stylówę, to zrobiło mi to dzień, także...
A wcześniej, jak do szkoły właśnie chodziłaś, bo też w stroju, to jak... Uczniowie przyzwyczajeni.
Tak, wszyscy byli już dawno przyzwyczajeni. Mówię, że ja też na początku w takich stylizacjach chodziłam, więc to też z rokiem, jak stawało się to bardziej radykalne, bardziej skrajne, że już...
Dozowałaś po prostu.
Tak, dozowałam, tak. I wszyscy już zwyczajnie tak się przyzwyczaili, więc to, że na przykład poszłam na maturę w stroju łowickim, to tam nikogo zbytnio nie zszokowało.
A z tego, co chyba kojarzę, to Lidka, zdaje się, na swój ślub chciałaby mieć strój kujawski, jeśli dobrze pamiętam jeden z wywiadów. Dobrze, mówiliśmy o tej warstwie wizualnej cały czas, ale jeszcze na koniec chciałbym powiedzieć o sile tego, że ten strój potrafi człowieka przenieść w czasie, w przestrzeni, nadać mu jakby zupełnie nową osobowość. Pani profesor opisywała przypadek takiego projektu artystycznego, można powiedzieć, modowo-artystycznego. Artystka Wiolka Kuś, która nazwała go Top Model Made in Poland. I w zasadzie przenosiła się w czasoprzestrzeni, zakładając tylko i wyłącznie stroje ludowe.
Tak, to bardzo, bardzo ciekawe i też miał potem parę jakichś takich, może nie odsłon, ale jakichś takich trochę jakby dalszych kontynuacji. To jest zrealizowana przez bydgoską fotografkę Wiolkę Kuś, która rodzinnie jest związana ze wsią Tursko w południowej Wielkopolsce. Jak się jedzie na Kalisz, to się jedzie przez Tursko, słynne Tursko, sanktuarium Matki Boskiej Turskiej. Stamtąd pochodzi część jej rodziny, więc też taka historia, że ta historie rodzinne. I w Tursku przez wiele lat był i nadal funkcjonuje fantastyczny zespół ludowy Tursko i też jest strój turski, charakterystyczne takie czepce, mocno wykrochmalone, haftowane właśnie na tiulu bawełnianym, czyli to taka właśnie taka grupa strojów tam właśnie od Kalisza, tej południowej Wielkopolski. I zaczęło się od tego, że Wiolka postanowiła się przenieść w czasie. Czyli ubrała strój, no i też jako artystka rodzaj takiego performance'u fotograficznego i potem jakby to udokumentowane, miała taką sesję zdjęciową właśnie w sadzie z papierówkami, z babcia obierała papierówki, wakacje u dziadków i tak dalej. No i potem zaczęła też eksplorować różne regiony i wyruszyła taka top model, wyruszyła właśnie po całej Polsce, tam była w kilkunastu miejscach. Zawsze starała się znaleźć jakieś miejsce, w którym by mogła to zrobić, więc w Poznaniu na przykład u nas odwiedziła Muzeum Bambrów Poznańskich, ubrała właśnie się w strój bamberski.
Naturalnie.
Wtedy jeszcze pelasi nie było, stroju pelasiowego.
Dziś by się, tak.
Ale też mi się podobało, że jeździła właśnie głównie odwiedzała muzea muzealniczki, miała kontakt właśnie z etnografkami i jak wybierała, czy jak prosiła o to, w jaki strój może się ubrać, starała się też czegoś dowiedzieć o tych obiektach, czyli właśnie, że przypomnieć właśnie te użytkowniczki, czy tych właśnie użytkowników, kto to uszył, kto to nosił, jak to wyglądało i tworzyła sobie w głowie, że wcielała się tworzyła sobie w głowie takie historie. No i wtedy jakby te zdjęcia, które robiła, to miała być taka stop klatka, takie jakby utrwalenie, że to jest jakaś taka migawka z życia jakby codziennego.
I ona czuła troszeczkę, jakby wchodziła w...
Tak, ona w to wchodziła, opisywała to i jest ciekawe to, że projekt rozpoczęła od Turska, od osobistej historii, a skończyła zdjęcie w stroju kujawskim, ponieważ mieszka w Bydgoszczy, no Bydgoszcz przez niektórych uznawana za Kujawę, przez niektórych nie, ale powiedzmy najbliżej, w swoim mieszkaniu, we swojej współczesnej kuchni, czyli takie jakby te stroje, które były takie niby odległe, kiedyś, dawniej, jak się kobiety ubierały, jak spędzały czas jakby w swojej tej codzienności wiejskiej, natomiast zakończyła właśnie na samej sobie współczesnej, no już właśnie i to pytanie, stawiała tym jakby odbiorcom swojego dzieła artystycznego pytanie, no i kim ja jestem, tak? Czy ja jestem teraz, jestem ubrana, czy jestem przebrana? Czy byłam ubrana, czy przebrana byłam w Tursku? Więc to jest też taki właśnie bardzo silny nurt ostatnich kilku lat, gdzie to właśnie, i myślę, że Litka Maksy może też trochę też, chcąc podkreślić właśnie te Kujawy, czy ja z tym swoim wiejskim strojem poznańskim, czy właśnie ten projekt właśnie Wiolki Kuś sprzed no już ponad 20 lat, bardzo wtedy innowacyjny, że chcemy przywrócić pamięć o użytkowniczkach tych strojów, czyli nie interesuje nas
tylko
przedmiot, ale też taka trochę, nie wiem, etnografia wcieleniowa. O, mówi się o takiej na przykład archeologii, rekonstrukcji archeologicznej, to myślę, taka etnografia wcieleniowa, czyli chcemy się wczuć w te osoby, tak, po których zostały przedmioty i sobie wyobrazić, kim mogła być osoba, która chodziła w takim kornecie bamberskim, w takiej koszuli, w takim czułku kujawskim i tak dalej.
Mam nadzieję, że to są takie pytania, z którymi Państwa pozostawiamy jako taki pewien rodzaj niepokoju, dlatego że być może teraz każdy sobie przemyśli, czy spotkał się z takimi elementami, czy elementy, które gdzieś mogły mu mignąć w dzieciństwie, może na zdjęciach, może rzeczywiście w jakimś miejscu w domu, na strychu. Zachęcamy Państwa do tej podróży. Wydaje mi się, że jest tak fascynująca, że moglibyśmy parę audycji na ten temat poświęcić, a Państwo moglibyście nas słuchać do białego rana. Może jeszcze kiedyś wrócimy. Na pewno te projekty nie są zamknięte. Tak naprawdę dużo jeszcze chyba zostało do napisania, odkrycia.
To tak, ale myślę, że to jest tak, że jak się do wyhaftowania zawsze jest. Projekty są zawsze, natomiast myślę, że to jest taki ubiór w ogóle, kwestia ubioru jest takim elementem, który się namnaża. Namnażają się te projekty, te różne konteksty, bo mówiliśmy to o rekonstrukcji na potrzeby zespołów, rekonstrukcji związanej z pamięcią, jakby taką jednostkową, ale też taką społeczną, kulturową, o projektach artystycznych, o designie. Także jak widać, ten strój ludowy ma wiele różnych odsłon i cały czas w nas rezonuje.
Nie jedno ma imię, a ja, proszę Państwa, parę strojów, o których dzisiaj opowiadaliśmy, muszę sobie już teraz prywatnie, w wolnym czasie przejrzeć, wyskrolować, znaleźć, żeby dokładnie obejrzeć na przykład, jak wygląda słynny czepek z Turska.
Albo kapelusz ryjok z pałuk.
No, to już obowiązkowo w takim razie. Profesor Anna Maria Brzezińska z Wydziału Kulturoznawstwa i Antropologii UAM w Poznaniu. Ryszard Wojtowicz, program realizujący. Łukasz Kaźmierczak. Kłaniamy się Państwu nisko. Do usłyszenia. Z silną wiarą w ludowość kończymy nasze dzisiejsze nocne rozmowy.
Dobranoc.